Dobrze, to nasz skrót z ostatniego spotkania. Księga Mądrości mówi, że śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Szatan, czyli diabeł i inne demony, są upadłymi aniołami, którzy w sposób wolny odrzucili służbę Bogu i Jego zamysłowi. Ich wybór przeciw Bogu jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu przeciw Bogu. Człowiek zaś, stworzony przez Boga w sprawiedliwości, za podszeptem złego od początku dziejów nadużywał swej wolności, powstając przeciw Bogu i pragnąc osiągnąć cel swojego życia poza Bogiem. Przez swój grzech Adam jako pierwszy człowiek utracił pierwotną świętość i sprawiedliwość, które otrzymał od Boga nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich ludzi. Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną przez ich pierwszy grzech, a więc pozbawioną pierwotnej świętości i sprawiedliwości. To pozbawienie jest nazywane grzechem pierworodnym. Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka została osłabiona w swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu śmierci. Jest ona skłonna do grzechu. Tę skłonność nazywa się pożądliwością. Uznajemy więc za Soborem Trydenckim, że grzech pierworodny wraz z naturą ludzką jest przekazywany przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie, i że jest on własnym grzechem każdego. Zwycięstwo nad grzechem odniesione przez Chrystusa dało nam większe dobra niż te, których pozbawił nas grzech. Jak Paweł zapisał w liście do Rzymian, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Sobór Watykański II w swojej konstytucji Gaudium et Spes zapisał, że świat, który, jak wierzą chrześcijanie, został stworzony i jest zachowany dzięki miłości Stworzyciela, popadł w niewolę grzechu, lecz po złamaniu przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa mocy zła został wyzwolony. I tym sposobem skończyliśmy tę część wyznania wiary i naszych katechez o Bogu Ojcu, Stworzycielu nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I teraz, od dzisiaj, przechodzimy do następnej części naszego wyznania wiary, czyli o wierze w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego. Paweł w liście do Galatów zapisał, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Oto Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, tak Marek zaczyna swoją dobrą nowinę. Bóg nawiedził swój lud, zapisze Łukasz w swoim pierwszym rozdziale. Wypełnił obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu, uczynił więcej niż oczekiwano, to znaczy zesłał swego Syna umiłowanego. Dlatego wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem w czasach króla Heroda Wielkiego i Cezara Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł ukrzyżowany w Jerozolimie za czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządów Cezara Tyberiusza, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Wierzymy, że od Boga wyszedł, jak zapisze Jan w Ewangelii w 13 rozdziale, że z nieba zstąpił, jak Jan w rozmowie Jezusa z Nikodemem zapisze, że przyszedł w ciele, jak znowu święty Jan zapisał tym razem w swoim pierwszym liście, ponieważ Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. To jest z pierwszego rozdziału Ewangelii świętego Jana i tak jako dodatek. Ta łaska po łasce to nie chodzi o następstwo łask, że Bóg daje zdrowie, uwolnienie i to nie taka łaska po łasce. Tam chodzi o jedną łaskę, pierwszą, jaką było prawo dane Izraelowi. To, co Mojżesz dał jako prawo. A drugą łaską po tamtej pierwszej jest ta wolność, jaką my mamy w Chrystusie Jezusie. O to chodzi tutaj Janowi, w tym łaska po łasce, że po prawie nadanym przez, za pośrednictwem Mojżesza przyszedł Chrystus, który dał tę prawdziwą wolność, poznanie Boga, jakim jest naprawdę, jako Ojciec, Syn, Duch Święty. I poruszeni przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci przez Ojca, wierzymy i wyznajemy o Jezusie: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jak powiedział Piotr, co jest zapisane u Mateusza w 16 rozdziale. I na skalę tej wiary wyznanej właśnie przez Piotra Chrystus założył swój Kościół. Przekazywanie wiary chrześcijańskiej jest przede wszystkim głoszeniem Jezusa Chrystusa, by prowadzić ludzi do wiary w Niego. Od początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Chrystusa. Jak powiedzą w Dziejach Apostolskich, nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Albo jak święty Jan zapisał na początku swojego pierwszego listu: To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się, myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. I tak mamy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedynego Pana naszego. Jezus w języku hebrajskim oznacza Bóg zbawia. W chwili zwiastowania anioł Gabriel nadaje mu jako własne imię Jezus, które wyraża zarówno jego tożsamość, jak i posłanie. Ponieważ jedynie Bóg może odpuszczać grzechy, to On w Jezusie, swoim odwiecznym Synu, który stał się człowiekiem, zbawi lud od jego grzechów. W ten sposób w Jezusie Bóg odtwarza całą historię zbawienia rodzaju ludzkiego. W historii zbawienia Bóg nie zadowolił się wyzwoleniem Izraela z domu niewoli, wyprowadzając go z Egiptu. Zbawia go również od jego grzechu, ponieważ grzech jest zawsze obrazą wyrządzoną Bogu. Jedynie On, Bóg, może go zgładzić. Dlatego Izrael, uświadamiając sobie coraz bardziej powszechność grzechu, nie będzie mógł już szukać zbawienia inaczej, jak tylko wzywając imienia Boga Odkupiciela. Imię Jezus oznacza, że samo imię Boga jest obecne w osobie Jego Syna, który stał się człowiekiem dla powszechnego i ostatecznego odkupienia grzechów. Jest to imię Boże, jedyne, które przynosi zbawienie. Mogą go wzywać wszyscy, ponieważ Syn Boży zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi przez wcielenie w taki sposób, że nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak powie Piotr w Dziejach Apostolskich. Arcykapłan raz w roku wzywał imienia Boga Zbawiciela dla wynagrodzenia za grzechy Izraela, po tym, jak pokropił przebłagalnie w miejscu najświętszym krwią ofiary. Przebłagalnia była miejscem obecności Boga. To było wieko Arki Przymierza. Ta Arka Przymierza jako skrzynia i wieko ulane ze szczerego złota było przebłagalnią. Na tym wieku były dwa cheruby i między tymi cherubami nad przebłagalnią Arki Przymierza unosiło się coś, co Pismo Święte nazywa Szekina, obłokiem chwały Pańskiej, jako właśnie miejsce obecności Boga. I właśnie na te przebłagalnie arcykapłan wylewał krew ofiary dla przebłagania raz w roku za grzechy swoje i grzechy ludu. Gdy święty Paweł mówi o Jezusie, że Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę, mocą Jego krwi, oznacza to, że w Jego człowieczeństwie, w Jezusa człowieczeństwie, Bóg jednał ze sobą świat. Zmartwychwstanie Jezusa otacza chwałą imię Boga Zbawiciela, ponieważ odtąd właśnie imię Jezus ukazuje w pełni najwyższą moc imienia, które jest ponad wszelkie imię, jak powie Paweł w liście do Filipian. Złe duchy boją się Jego imienia i w Jego imię uczniowie dokonują cudów, ponieważ Ojciec udziela im wszystkiego, o co Go proszą w imię Jezusa. Następnym imieniem Chrystusa tytułem jest Chrystus. Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego terminu Mesjasz, które znaczy namaszczony. Pojęcie to staje się imieniem własnym Jezusa, ponieważ On doskonale wypełnia boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. W Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani przez Boga do misji zleconej przez Niego. Namaszczano królów, namaszczano kapłanów, namaszczano też niekiedy proroków. Takim namaszczonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego królestwo. Mesjasz miał być namaszczony Duchem Pańskim. To, co Izajasz zapisuje w swoich proroctwach. Równocześnie jako król i kapłan, ale też jako prorok. Jezus wypełnił mesjańską nadzieję Izraela właśnie w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. W Ewangelii Łukasza mamy zapisane, jak anioł po narodzeniach Pana właśnie ogłasza pasterzom narodzenie Jezusa jako narodziny obiecanego Izraelowi Mesjasza. I tam mówi anioł: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Od początku jest On tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, który począł się jako święty w dziewiczym łonie Maryi. Józef został powołany przez Boga, by wziął do siebie Maryję, swoją małżonkę, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, oraz żeby Jezus, zwany Chrystusem, narodził się z małżonki Jezus Józefa w mesjańskim potomstwie Dawida. Konsekracja mesjańska Jezusa ukazuje Jego boskie posłanie. Na to zresztą wskazuje samo Jego imię, ponieważ w imieniu Chrystusa kryje się Ten, który namaścił i Ten, który został namaszczony i samo namaszczenie, którym został namaszczony. Tym, który namaścił, jest Ojciec. Tym, który został namaszczony, jest Syn, a został namaszczony w Duchu, który jest namaszczeniem. Tak mówił święty Ireneusz w swoim piśmie przeciw herezjom. Wieczna konsekracja mesjańska Syna objawiła się w czasie Jego ziemskiego życia podczas chrztu udzielonego Mu przez Jana, gdy Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak powiedzą dzieje apostolskie, aby On się objawił Izraelowi jako Jego Mesjasz. Jego dzieła i Jego słowa pozwalają poznać Go właśnie jako świętego Bożego. Nawet to, co duchy nieczyste mówią: jesteś świętym Bożym. Wielu Żydów, a nawet niektórzy poganie podzielający ich nadzieje, rozpoznali w Jezusie podstawowe cechy mesjańskiego Syna Dawida, obiecanego przez Boga Izraelowi.
Jezus przyjął tytuł Mesjasza, do którego miał prawo, ale nie bez pewnej rezerwy, ponieważ ten tytuł był rozumiany przez pewną grupę jemu współczesnych w sposób zbyt ludzki, przede wszystkim polityczny, co nawet wychodzi wśród apostołów. Kiedy się pytają Jezusa, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela, albo w dniu zmartwychwstania tych dwóch uczniów idących do Emaus, którzy z Jezusem rozmawiają, nie wiedząc, że to Jezus, i mówią do Niego, a myśmy się spodziewali, że On przywróci Królestwo Izraela. Jezus przyjął wyznanie wiary Piotra, który uznał w nim Mesjasza, ale zaraz zapowiedział bliską mękę Syna Człowieczego. Odsłonił autentyczną treść swojego mesjańskiego królowania zarówno w transcendentnej tożsamości Syna Człowieczego, który z nieba zstąpił, jak też w swoim posłaniu odkupieńczym jako cierpiący sługa. Syn Człowieczy, mówi Jezus w Ewangelii Mateusza, nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Dlatego prawdziwe znaczenie Jego królowania ukazało się jedynie z wysokości krzyża. Tylko po zmartwychwstaniu Jego królowanie mesjańskie będzie już mogło być głoszone przez Piotra wobec ludu Bożego. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Następnym tytułem Jezusa jest jednorodzony Syn Boży. W Starym Testamencie tytuł Syna Bożego jest nadawany aniołom, jak na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa, czy w Księdze Hioba. Jak się zaczyna Księga Hioba, jest powiedziane: Synowie Boży zgromadzili się przed Panem. Jest też ten tytuł Syna Bożego nadawany ludowi wybranemu albo dzieciom Izraela, także królom izraelskim. Oznacza on wówczas przybrane synostwo, które ustanawia między Bogiem i Jego stworzeniem związki szczególnej bliskości. Gdy obiecany król Mesjasz jest nazywany Synem Bożym, to zgodnie z dosłownym sensem tych tekstów nie oznacza to w sposób konieczny, że byłby on kimś więcej niż człowiekiem. Ci, którzy określili Jezusa jako Mesjasza Izraela, być może nie zamierzali przez to powiedzieć niczego więcej. W sensie zostałby na tym ludzkim poziomie, jako człowiek. Nic więcej, nikogo więcej by tam nie było. Inaczej jest jednak w przypadku Piotra, gdy wyznaje Jezusa jako Chrystusa, Syna Boga Żywego. Ponieważ Jezus odpowiada mu uroczyście: nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Tak samo powie Paweł o swoim nawróceniu na drodze do Damaszku. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom. Zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Od początku będzie to centrum wiary apostolskiej, którą wyznał najpierw Piotr jako fundament Kościoła. Jeśli Piotr mógł rozpoznać transcendentny charakter Bożego Synostwa Jezusa, Mesjasza, to dlatego, że on wyraźnie je ukazał. Na pytanie oskarżycieli przed Sanhedrynem: więc Ty jesteś Synem Bożym? Jezus odpowiedział: tak, jestem Nim. Już dużo wcześniej Jezus określił się jako Syn, który zna Ojca, który różni się od sług posłanych poprzednio przez Boga do Jego ludu i który przewyższa samych aniołów. Odróżnił swoje synostwo od synostwa swoich uczniów, nie mówiąc nigdy Ojcze nasz. Z wyjątkiem tej sytuacji, gdy uczniów uczył i polecił im, jak się mają modlić: Wy zatem tak się módlcie, Ojcze nasz. Podkreślił także takie rozróżnienie: Ojciec mój i Ojciec wasz, rozróżniając synostwo Jego jest inne niż wszystkich innych ludzi. Ewangelie przytaczają w dwóch uroczystych chwilach. Podczas chrztu i podczas przemienienia Chrystusa głos Ojca, który Go określa, Jezusa, jako swego Syna umiłowanego. Sam Jezus określa się jako jednorodzony Syn Boga w Ewangelii Jana i przez ten tytuł potwierdza swoją wieczną preegzystencję, czyli istnienie od wieków, przed stworzeniem. Domaga się on wiary w imię jednorodzonego Syna Bożego. To wyznanie chrześcijańskie pojawia się już w zawołaniu setnika wobec ukrzyżowanego Jezusa w Ewangelii Marka. Prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Tylko w misterium paschalnym wierzący może nadać tytułowi Syn Boży pełne znaczenie, że to nie jest tylko człowiek, że to jest prawdziwy Bóg. Po zmartwychwstaniu Chrystusa Jego Boże synostwo ukazuje się w mocy Jego uwielbionego człowieczeństwa. Jezus został ustanowiony według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, jak mówi Paweł w liście do Rzymian. Apostołowie mogli wyznać, oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. To święty Jan zapisał na początku swojej Ewangelii. Kolejnym tytułem Jezusa jest Pan. W greckim tłumaczeniu ksiąg Starego Testamentu niewypowiedziane imię, pod którym Bóg objawił się Mojżeszowi, Jahwe, zostało oddane przez Kyrios, czyli Pan. I Pan staje się od tej chwili powszechnym imieniem określającym boskość Boga Izraela. Nowy Testament posługuje się tytułem Pan w sensie ścisłym, tak w odniesieniu do Ojca, jak również, co jest nowością, w odniesieniu do Jezusa, uznanego w ten sposób za samego Boga. Sam Jezus przypisuje sobie w sposób ukryty ten tytuł, gdy dyskutuje z faryzeuszami o sensie psalmu 110, a także w sposób bezpośredni, gdy zwraca się do apostołów. W czasie całego życia publicznego Jezusa znaki Jego panowania nad naturą, nad chorobami, nad demonami, nad śmiercią i grzechem ukazywały Jego boską, najwyższą władzę właśnie jako Pana Wszechrzeczy. Przypisując Jezusowi boski tytuł Pana, pierwsze wyznania wiary Kościoła od początku stwierdzają, że moc, cześć i chwała należne Bogu Ojcu przysługują także Jezusowi, ponieważ istnieje On w postaci Bożej. To, co Paweł zapisał znowu do Filipian. I ponieważ Ojciec potwierdził to panowanie Jezusa, wskrzeszając Go z martwych i wywyższając Go w swojej chwale. Od początku historii chrześcijańskiej stwierdzenie panowania Jezusa nad światem i nad historią oznacza także uznanie, że człowiek nie może w sposób absolutny poddać swojej wolności osobistej żadnej władzy ziemskiej, ale wyłącznie Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi. Cezar nie jest Panem, jak powiedzą Dzieje Apostolskie. Kościół wierzy, że klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej znajduje się w Jego Panu i Nauczycielu, którym jest właśnie Jezus Chrystus.